Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Za głosowali posłowie PiS-u i PSL-u, którzy mówili o sprzeciwie wobec próby niszczenia autorytetu papieża. Parlamentarzyści, którzy głosowali przeciwko, wskazywali m.in., że Sejm nie jest sądem, ani obrońcą, ani adwokatem. W tej audycji powiemy m.in. o reakcji polityków na głośny reportaż o Janie Pawle II i przypadkach pedofilii w Kościele. Przed mikrofonem Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A gośćmi audycji są senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest z nami także poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czyli są z nami przedstawiciele ugrupowań, które zagłosowały za przyjęciem uchwały w sprawie obrony dobrego imienia papieża Polaka. Niestety podlaski poseł Lewicy, który był przeciwko, nie mógł dziś wziąć udziału w audycji. Paweł Krutul jest z wizytą w siedzibie NATO w Brukseli wraz z innymi przedstawicielami Komisji Obrony Narodowej. Zatem przechodząc do sprawy, po jedzeniu robaków, raporcie Z40, to mamy kolejny ideologiczny temat kampanii wyborczej?
No, z zupełnym zdumieniem przyjęliśmy ten reportaż, który pojawił się w jednej z telewizji. To jest w pewnym rodzaju atak na polski autorytet. Autorytet, który kolejne pokolenia brały za wzór. Jesteśmy wdzięczni papieżowi Janowi Pawłowi II za jego posługę, za jego aktywną walkę w to, aby Polska odzyskała niepodległość. To udało się odzyskać. Dzisiaj jesteśmy krajem wolnym i dlatego też stanowczo się sprzeciwiamy próbom ataku i próbom oczerniania papieża, wielkiego Polaka przede wszystkim. I tutaj będziemy stać na straży tej pamięci i nie pozwolimy, jak środowisko Prawa i Sprawiedliwości, żeby podobne wydarzenia miały miejsce. A
O to, czy to jest temat ideologiczny kampanii wyborczej, bo zastanawiam się, czy to nie jest temat dla historyków. Czy dla polityków?
Trudno powiedzieć, jakie intencje przyświecały realizatorom i telewizji, która emitowała ten program. Jesteśmy bardzo rozgoryczeni, że taka próba ataku na papieża pojawiła się. Teraz o tym się dużo mówi. I stanowczo potępiamy takie zachowanie. Nie pozwolimy na to, aby burzyć polskie autorytety, burzyć pamięć po wybitnym Polaku. I myślę, że na tym może się nie skończyć. Te próby będą ponawiane, ale zawsze będziemy stać twardo, bo jesteśmy winni temu, żeby faktyczny autorytet Polski był nienaruszony. To jest w interesie całego narodu.
Czyli stanowisko Konferencji Episkopatu Polski to za mało, musiał w tej sprawie wypowiedzieć się też Sejm.
Ale Sejm, posłowie, politycy nigdy nie odcinali się od nauk papieża. Ja przypominam, że również papież był gościem w polskim Sejmie. Wówczas został gorąco przyjęty. Przypominam, że w roku 2020 niemal jednogłośnie Sejm uchwalił rok 2020 rokiem Polaka, papieża Polaka. I wtedy nie było takich nieporozumień. Dzisiaj ze zdumieniem patrzymy, że takie reportaże, które zostały przygotowane na bazie pomówień i materiałów spreparowanych przez służby bezpieczeństwa.
W reportażu pojawiają się też świadkowie, tak można powiedzieć. Reporter dotarł do osób, które podają się za ofiary księży pedofilów.
Tutaj ciężko stwierdzić wiarygodność tych materiałów. Ja dołączam się do wzburzonych osób, które krytycznie oceniają ten materiał i mam nadzieję, że tutaj jednym głosem będziemy mówić nie tylko PiS, PSL, ale również dołączy do tego grona obrońców papieża, również inne opcje polityczne. Oczywiście na lewicę nie ma w tym aspekcie co liczyć, no ale musimy twardo bronić tego autorytetu, bo to jest niejako zamach na polską rację stanu.
Czy polityczna reakcja w tej sprawie była potrzebna?
Sejm często podejmuje uchwały. To nie była żadna ustawa, zmiana legislacyjna, tylko uchwała, którą my też przedstawiliśmy swój projekt uchwały jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Była ona też przedmiotem debaty na komisji sejmowej. W końcu w ramach konsensusu został wypracowany ten projekt, gdzie projektem wiodącym był projekt uchwały Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast tutaj nie ma co toczyć wojny o to, bo część z naszej uchwały też się znalazło w tym już w tej uchwale przyjętej przez Sejm. Dwie rzeczy tu są bardzo ważne. Jedna to oczywiście trzeba wyjaśniać kwestię pedofilii i ukarać winnych i oczywiście trzeba zadośćuczynić ofiarom. I to niezależnie, czy działo to się wśród osób związanych z Kościołem katolickim, z innymi kościołami, z ludźmi świata kultury, sztuki, mediów, polityki. Tu nie ma usprawiedliwiania.
No właśnie, czy to sprawa dla polityków, czy dla właśnie, tak jak pan mówi, organów ścigania?
Sprawa dla organów ścigania. Jeśli coś działo się w przeszłości, to jest sprawa dla historyków, dla ekspertów, którzy powinni się tym zajmować. Oczywiście tu Kościół też powinien otworzyć swoje archiwa, bo Kościołowi też powinno na tym zależeć, by te kwestie wyjaśnić. Ale z drugiej strony też nie zgadzamy się, by wiązać te dwie kwestie i podważać w jakikolwiek sposób autorytet świętego Jana Pawła II.
Czy nie ma pan obaw, że ta uchwała jeszcze bardziej wzmocni podział w kraju, w społecznym?
No ten podział, on jest cały czas. Być może takie uchwały też wzmacniają, bo ta polaryzacja następuje. Na pewno środowiska, które będą bronić Jana Pawła II, dobrego imienia Jana Pawła II, mówią swoje. Natomiast już takie kwestie, które padły, że trzeba kasować, czy też likwidować w jakikolwiek sposób, wywozić pomniki Jana Pawła II, czy też, jak to mówiła jedna z posłanek lewicy, od Janie Pawlić Polskę. Pamiętamy moment śmierci Jana Pawła II, kiedy były deklaracje, że Polska będzie innym krajem, że będziemy właśnie żyć tym testamentem Jana Pawła II. Ale dzisiaj tego nie widać, bo nauka Jana Pawła II, gdyby była wdrażana w całości, to pewnie trochę też by dzisiaj ta polityka wyglądała inaczej i relacje międzyludzkie. Natomiast dziwi też to, że tak mocny atak jest prowadzony. Z jednej strony pamiętamy, bo
właśnie biorąc
Polska
pod uwagę autorytet papieża i to, jakie miał dokonania, jego pełny życiorys, to, jak jest odbierany w całym naszym społeczeństwie, to jego życiorys nie broni się sam? Potrzebna jest uchwała sejmowa, żeby bronić?
Jego życiorys się broni i takie też być może to bardziej upolitycznienie całego tego zjawiska nie służy nawet samemu Janowi Pawłowi, bo to tak jak było powiedziane, autorytet i symbol też. Przecież Polska jest znana właśnie dzięki zasługom Jana Pawła II i tego nie powinniśmy dzisiaj, nikt nie powinien tego kwestionować. Wydaje mi się, że też taka następuje nadinterpretacja tego materiału, bo też to obejrzałem, cały materiał i tam też jest trochę dyskusja, jak i na jakich podstawach były te decyzje podejmowane. To też trzeba wziąć pod uwagę to, że była zupełnie inne realia, inna rzeczywistość. Wiemy, jaką walkę z Kościołem prowadziły służby bezpieczeństwa i tutaj teraz nawet jeśli mówimy o świadkach, czy oni są wiarygodni, czy nie są wiarygodni, czy sami byli tajnymi współpracownikami.
I dlatego, tak jak pan mówi, potrzebne są szczegółowe badania, żeby to wszystko wyjaśnić.
Jest to potrzebne, to wyjaśnienie będzie na pewno służyć tej prawdzie, która powinna sama się obronić. Jeśli były jakieś zaniechania w niektórych aspektach, za to Kościół powinien po prostu dzisiaj przeprosić, bo na przeprosiny nigdy nie jest za późno. Ale te są tematy, do przodu, o których powinniśmy rozmawiać, powinniśmy myśleć, a nie szukać znowu tematu, tak jak pan redaktor powiedział wcześniej, kwestia tego raportu C40 i później zastanawianie się, kto, kiedy chce nam zakazać spożycia mięsa, mleka i czy faktycznie te robaki będziemy zjadać. Temat, który spolaryzował scenę polityczną, ale też te debaty, które się wokół tych tematów dzieją, one, nie wiem, czy to nie jest szukanie takich tematów zastępczych. Z jednej strony prawa strona chce, żeby ten atak i szedł na lewą stronę i na odwrót. I to nie służy też temu, co się dzieje za granicami Polski, bo tak jak rozmawiałem z Ukraińcami często, którzy mówili, że dopiero wojna pogodziła wszystkich, to by u nas nie było podobnie.
Czy emisja kontrowersyjnego reportażu w TVN24 powinna być powodem wezwania ambasadora Stanów Zjednoczonych do MSZ-u? To adekwatna reakcja?
No tutaj nie żyjemy w próżni i fakt, że nadawca, który wyemitował ten program, jest własnością amerykańskiego kapitału, no to dał podstawę temu, żeby takie działanie podjął resort i wezwał ambasadora Stanów Zjednoczonych do siebie. Tam jasno i klarownie zostało przedstawione stanowisko polskie, że po prostu odbieramy to, że z ubolewaniem, że taki materiał powstał, który może szkalować dobre imię wielkiego Polaka. Ta informacja została przedstawiona. Pan ambasador przyjął tą informację. No i mimo to, że jesteśmy silnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, nie boimy się podejmować trudnych tematów i jasno wyrażamy swoje stanowisko w tak fundamentalnych sprawach dla nas. I tutaj wcześniej pan redaktor pytał, czy potrzebna była taka ustawa.
Uchwała.
Oczywiście często odwołujemy się do testamentu papieża Jana Pawła II jako środowiska polityczne, więc tutaj warto było taką uchwałę podjąć. Mam nadzieję, że Senat pójdzie w sukrus i również podobne stanowisko na kolejnym posiedzeniu również podejmiemy. Warto, żeby środowiska, które działały w przestrzeni publicznej, jasno określiły się, czy dopuszczają taką narrację, czy jednak twardo mówi, że nie zgadzamy się z takimi pomówieniami, szkalowaniem dobrego imienia papieża Jana Pawła II.
Jeżeli chodzi o samo wezwanie ambasadora Stanów Zjednoczonych do MSZ-u, to MSZ bardzo szybko zmienił ton, bo najpierw poinformował o tym, że ambasador jest wzywany, a potem był komunikat, że jest zaproszony. To była adekwatna reakcja na reportaż?
Nie była to adekwatna reakcja, bo gdyby to zrobiły amerykańskie media, ale media publiczne, media narodowe, no to wiadomo, że takiej reakcji należałoby się spodziewać. TVN jest mediami z amerykańskimi, tak, ale nie ma bezpośrednio wpływ, myślę, rząd na stację, bo to jest tylko kapitał amerykański, natomiast to jest prywatna stacja, która ma jakąś tam na pewno swoją linię programową, swój pomysł na biznes też i go realizuje. Oczywiście ten temat mógł wywołać pierwsze takie reakcje, ale no, ta polityka zagraniczna i dyplomacja wymaga takiej rozwagi, takiego spokoju i oczywiście warto na niektóre tematy rozmawiać i tutaj taka rozmowa okazało się tak, że to wezwanie nie powinno być wystosowane, natomiast to nikt nie broni rządzącym rozmawiać również na ten temat.
Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że reportaż o Janie Pawle II spadł z nieba politykom PiSu, bo mogą w tej chwili próbować zaliczyć opozycjonistów do osób, dla których nie liczą się żadne świętości. Można to tak odbierać?
Nie sądzę. Jako środowisko prawicowe Prawa i Sprawiedliwości to wolelibyśmy, żeby taki materiał nigdy nie ujrzał światła dziennego i tak jak wcześniej mówiłem, przyjęliśmy to z wielkim niezadowoleniem, oburzeniem wręcz, że powstają takie materiały w Polsce, które szkalują dobre imię. Więc tutaj stanowczo mówię, że wolelibyśmy również politycznie, aby takie materiały nigdy nie były emitowane. Nie odbieramy tego w ten sposób. wręcz odwrotnie.
No tutaj fachowcy od marketingu politycznego mówią, że wyborów się nie wygrywa programami, wielkimi słowami, tylko właśnie emocjami. I tych tematów dużo się pojawia, które wywołują emocje i to trzeba przyznać, skrajne emocje, więc takich tematów jeszcze może być dużo przed wyborami.
W sprawie sejmowej uchwały w obronie Jana Pawła II PSL zagrał w orkiestrze PiS. Ocenił wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. Czy to głosowanie zmieniło plan wspólnego startu partii Szymona Hołowni z PSL-em?
Myślę, że nie. Było wspólne spotkanie prezesa Kosiniaka-Kamysza i przewodniczącego Szymona Hołowni w Poddębicach w województwie łódzkim. Mają takie zaplanowane wspólne spotkania. Natomiast tutaj jako PSL w kwestiach światopoglądowych nigdy w naszej partii nie było dyscypliny. Każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem, z własnymi przekonaniami. Ta nauka Jana Pawła II jest wszechobecna w polityce i powinna być. I tutaj, tak jak często podkreślamy, możemy oceniać różne wydarzenia, które się działy chociażby w polskim kościele, ale nigdy nie pozwolimy na atak na kościół jako na naszą wiarę, tak? Bo możemy mieć do kościoła jako do instytucji pewne jakieś zarzuty, natomiast nie można atakować wiary. A tutaj takim jednym, no największym naszym symbolem jest Jan Paweł II.
Czyli głosowanie w sprawie uchwały o obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II nie zniweczyło współpracy Polski 2050 i PSL.
Nie zniweczyło tej współpracy, ale też, jeżeli ktoś to obserwuje, wiele głosowań, które dotyczyły czy bezpieczeństwa Polski, budowy zapory na granicy, zakupów dla wojska, zwiększenie wydatków na obronność, głosowaliśmy tak, jak wymaga tego interes państwa i odkładamy często te różnice i polityczne różnice jakieś w spojrzeniu na pewne kwestie, ale są sprawy kluczowe, które tam, gdzie zaczyna się interes państwa, musi się zakończyć interes partii.
A czy możliwa jest powyborcza koalicja PSL-u z PiS-em?
No tutaj to już jest daleko idące pytanie. Myślę, że tak jak przez te 8 lat już nie udało się zbudować tej koalicji, chociaż tak wieszczono, że będziemy wspólnie z PiS-em rządzić i takiej koalicji nie ma. Myślę, że po wyborach też jej nie będzie, no ale w polityce różne rzeczy się dzieją. Pamiętam, znam takich polityków, którzy się zapierali na różne tematy, mówili nigdy, a później musieli swój własny język połknąć. Wydaje mi się, że w tym wydaniu i z tą reprezentacją polskiego parlamentu tej koalicji nie będzie.
No dzisiaj, a tak może jak, PiS będzie jak, potrzebował jak, nowego jak, koalicjanta.
Jak siedzę z panem senatorem Gromko, to gdyby byli tacy politycy jak pan senator, to pewnie by było łatwiej, ale to jest akurat jeden z nielicznych przypadków, gdzie zawsze pozytywnie się wypowiadam.
Bardzo miłe słowa padły pod adresem senatora Mariusza Gromki. Zatem zapytam, czy może nowego koalicjanta będzie potrzebował PiS po wyborach?
Od 2 kadencji realizujemy swój program, skutecznie realizujemy i zawsze zachęcamy wszystkie opcje polityczne, żeby popierały nasze dobre pomysły. Być może w kolejnej, 3 kadencji również na pokład Zjednoczonej Prawicy dołączy PSL. Ja tutaj zapraszam i zapraszam do współpracy. Myślę, że wiele razem wspólnego dobrego możemy zrobić. Również tutaj dla naszej małej ojczyzny Podlasia. I w przeszłości, tak jak tutaj pan poseł wspomniał, było parę tematów, które poparł PSL. I myślę, że to jest też dobry prognostyk. Mam nadzieję, że znajdą się takie osoby, które będą próbowały zrobić taki klimat, żeby ta współpraca mogła mogła faktycznie zaistnieć.
A pytanie... Dziękuję panie senatorze za to zaproszenie. Jak zwykle jest pan kulturalnym, miłym człowiekiem, ale póki co nie skorzystamy.
A pytanie o możliwych koalicjantów padło nieprzypadkowo, bo w nawiązaniu do kolejnego tematu naszej audycji, bo pojawiły się pewne podejrzenia wobec obecnego sojusznika Prawa i Sprawiedliwości.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
A mowa o partii republikańskiej Adama Bielana, której członkowie są zamieszani w postępowanie dotyczące dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi konkretnie o dwa dofinansowania. Założona 10 dni przed terminem składania wniosków spółka o kapitale 5 tysięcy złotych miała dostać prawie 55 milionów złotych. Z kolei 123 miliony miały trafić do firmy z Białegostoku, również z niskim kapitałem zakładowym i słabymi wynikami. Wypłaty dotacji ostatecznie wstrzymano. Sprawą zajęły się CBA, NIK, prokuratura. Do dymisji podał się nadzorujący NCBR wiceminister funduszy Jacek Żalek z partii republikańskiej. Ale według medialnych, nieoficjalnych doniesień miał on zeznawać w prokuraturze o możliwym wyprowadzaniu pieniędzy z NCBR-u na finansowanie partii republikańskiej. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to dalsza współpraca PiS-u z partią Adama Bielana jest możliwa?
Na ten moment oczywiście trudno przesądzać. Bardzo mnie to cieszy, bo również krytycznie podchodziłem do rozstrzygnięć. Cieszę się, że te środki nie zostały wypłacone, ale w tym momencie trwa kontrola służb państwowych i póki ona trwa, póki prokuratura zajmuje się tą sprawą, no trudno tutaj komentować. Myślę, że najlepszym w tym momencie wyjściem jest poczekanie na efekty prac właśnie służb. One przedstawią, jak to faktycznie wyglądało i wówczas będzie można zająć ostateczne stanowisko.
Od komentarza nie powstrzymuje się sam Adam Bielan, który mówi, że grupa cwaniaków chciała wyciągnąć z NCBR-u grube miliony.
To pokazuje, że również... przewodniczący republikanów krytycznie odniósł się do tych rozstrzygnięć w obszarze NCBR-u. Powtarzam, bardzo cieszę się, że te rozstrzygnięcia jednak nie zostały skonsumowane, zrealizowane. Warto, żeby w tym przypadkom przyjrzało się kontrola zarówno z prokuratury, jak i CBA bodajże, jest jeszcze wewnętrzne ministerialne.
No i przyjrzeli się politycy opozycji, którzy nagłośnili sprawę. Miałby pan okazję teraz ich pochwalić za to, że tak przyglądają się wydatkowaniu pieniędzy z budżetu państwa.
No, trudno wystawiać tutaj ostateczny komentarz w momencie, kiedy ta kontrola trwa. Poczekajmy chwilę. Myślę, że nie raz jeszcze z panem redaktorem będzie okazja się spotkać i wówczas, kiedy zakończy się postępowanie, będą postawione odpowiednie wnioski, wówczas na taki komentarz się zdecyduję. Na razie nie rozstrzygam, jak ta sprawa potoczy się dalej.
A sądzi pan, że uda się to przed wyborami?
Tutaj już jakby kwestia samego dochodzenia, trudno to mi wyrokować. Mam nadzieję, że ta sprawa jak najszybciej zostanie wyjaśniona i czekam też z niecierpliwością na efekty pracy służb.
Sądząc po dotychczasowym postępowaniu ludzi będących u władzy, nie wiadomo jakiej, to chyba warto byłoby z ich perspektywy tę sprawę wyciszyć i trzymać niewyjaśnioną tak długo, jak to tylko możliwe. Najlepiej do wyborów. Komentarz do sprawy Stefana Krajewskiego.
To jest kluczowe dzisiaj, czy to tylko te dwa wnioski były, o których tutaj posłowie Joński i Szczerba najpierw, że tak powiem, przedstawili te informacje opinii publicznej, że mogły być nieprawidłowości. Później to się z czasem wszystko potwierdzało. Czy tych wniosków jest więcej i tam mogły być pieniądze wypłacone? Jeżeli by tak było, no to pokazuje zupełnie inne spojrzenie na sprawę. Dzisiaj nie może być takiego usprawiedliwienia, że ktoś mówi, że grupa cwaniaków próbowała wyprowadzić pieniądze, bo od tego są powoływane osoby do nadzoru, kierownicy, dyrektorzy, prezesi, by takie ewentualne kwestie znaleźć, wyjaśnić i nie dopuścić do tego, by się te pieniądze były wypłacone osobom, które gdzieś nawet w trakcie, kiedy jest ogłaszany nabór, no oczywiście wszystko zależy też od kryteriów, od tego, czy instytucja miała dostęp do tych wszystkich informacji w tym momencie, czy to się zmienia. Natomiast no, sytuacja jest dosyć trudna, bo pokazuje, że to jest kolejna rzecz, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, atakując opozycję, chociażby z afera w warszawskim ratuszu i próba, nie wiem, udana, nieudana korupcji, to jest wszystko też do wyjaśnienia dla służb, dla organów. Tak samo i tutaj kwestie NCBR-u muszą wyjaśnić służby, muszą sprawdzić, jak to wszystko wygląda, ale to też pokazuje, że w tym obozie władzy, no jednak ta Zjednoczona Prawica nie jest tak mocno zjednoczona, jakby się mogło wydawać. Jest coraz mniej zjednoczona. Wcześniej było środowisko Jarosława Gowina, które już dzisiaj jest po drugiej stronie. Nie wiemy, co będzie ze środowiskiem Bielana i tutaj też to jest w znacznej części, to są politycy, którzy wcześniej byli w porozumieniu, później nie chcieli bezpośrednio do PiSu się zapisać, wstąpić, są dzisiaj u Bielana. Natomiast no, te rzeczy trzeba wyjaśniać, bo chodzi o pieniądze publiczne i niezależnie kto rządzi, rządzący biorą odpowiedzialność za to, co się dzieje w danym momencie, a rolą opozycji jest patrzeć na ręce i też rozliczać. No ja też byłem dyrektorem w Agencji Restrukturyzacji, byłem członkiem zarządu województwa, różne konkursy, nabory nadzorowałem i to właśnie w tym wszystkim chodzi, by takie kwestie wyjaśniać. Oczywiście.
A czy spodziewa się pan szybkiego wyjaśnienia sprawy?
No myślę, że nie, bo zależy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, ale właśnie tego rządzący też nie wiedzą i zawsze lepiej po wyborach, kiedy już będzie spokojniej, niż przed wyborami, kiedy mogą być kolejne osoby, okazać się, że kolejne osoby są w to zamieszane. Oby te pieniądze, tak jak mówię, tu się nie zostały wypłacone, tam, gdzie zostały wypłacone, a były jakieś nieprawidłowości, żeby te pieniądze jak najszybciej odzyskać.
A takie postępowania wyjaśniające mogą trwać latami, co chociażby, jeżeli chodzi o duże pieniądze, co pokazuje chociażby sprawa Bielmleku, już około 4 lat.
No tutaj tych spraw jest dużo i też jedna rzecz tutaj taka jest zastanawiająca, bo obecnie rządzący mówi ciągle przez 8 ostatnich lat my sprawimy, że będzie inaczej, a pewne mechanizmy działają podobnie i to my już dzisiaj jako opozycja możemy powiedzieć przez 8 ostatnich lat, panie senatorze.
No, też trzeba zwrócić uwagę, że szybka reakcja władz Zjednoczonej Prawicy, dymisja nastąpiła, została jakby kwestia NCBR-u przestawiona pod nadzór, pod inną osobę. Czekamy na rozstrzygnięcie. Nie ukrywaliśmy tego. Szybka właśnie, jak wspomniałem, reakcja. Mam nadzieję, że mimo wszystko szybko zakończy się dochodzenie, żebyśmy mogli tą sprawę wyjaśnić. Wręcz odwrotnie, przed wyborami chciałbym, żeby ta kwestia była już wyjaśniona, żeby też, jak to się mówi, nie dostarczyć opozycji paliwa przedwyborczego, więc tutaj w interesie Zjednoczonej Prawicy jest, aby ta sprawa jak najszybciej została wyjaśniona.
Chyba, żeby wyciągnąć jakiś kolejny mocny temat, który by podzielił polskich wyborców i żeby zajmowali się zupełnie czymś innym, tylko nie NCBR-em. Czekamy zatem na rozstrzygnięcia w sprawie dotacji, a teraz porozmawiamy o tym, jak niedługo może zmienić się polska wieś.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Jeden z warunków wypłaty unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, czyli tak zwana ustawa wiatrakowa, ma zmniejszyć dopuszczalną odległość elektrowni wiatrowych od domów. Już projekt ustawy przegłosowany przez Sejm, Senat, potem znowu przez Sejm trafił na biurko prezydenta. Jakiej decyzji Andrzeja Dudy spodziewają się nasi goście?
Liczę, że pan prezydent podpisze tą ustawę. Przypomnijmy, że to też jest...
Doradca prezydenta Andrzeja Dudy sceptycznie wypowiada się o tej ustawie.
Oczywiście można mieć zastrzeżenia, jednak tutaj na poziomie Sejmu i Senatu został wypracowany projekt, który liczymy, że wejdzie w życie i że też spełnimy między innymi tą ustawą kolejny krok milowy, do którego jesteśmy zobowiązani, aby otrzymać środki z KPO.
Żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówię, doradca prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Sałek ocenił, że liberalizacja ustawy wiatrakowej jest wbrew założeniom programowym Prawa i Sprawiedliwości z 2015 i 2019 roku. Czy PiS zmienił zdanie w sprawie wiatraków?
No, wsłuchujemy się też w różne głosy różnych środowisk. Uważamy, że ta propozycja odejścia od 10H, czyli że wiatraki mogą powstać przy zabudowie mieszkalnej bliżej niż dziesięciokrotność...
Nie bliżej niż dziesięciokrotność wysokości
wiatraka, spowoduje, że ten rozwój mieszkalnictwa też w jakimś stopniu się poprawi. Tutaj oczywiście były różne głosy. Myślę, że wypracowany kompromis jest optymalny i ta ustawa wejdzie w życie.
Teraz odległość wiatraków od zabudowań ma wynosić 700 metrów. A co na to mieszkańcy wsi?
No, mieszkańcy wsi oczywiście w zależności od tego, gdzie taki wiatrak miałby powstać. Tu jest ważna rola samorządu, rad gmin, bo czy rad gmin, czy rad powiatu, tam gdzie wymaga to takiej zgody, bo ważne, żeby one nie powstawały w miejscach, gdzie jest duży opór społeczny. Bo oczywiście chcemy tej odnawialnej energii, źródła odnawialnej energii powinny powstawać w naszym województwie również, ale są Bo nawet w oparciu o to stare przepisy przed nowelizacją dzisiaj powstają duże farmy wiatrowe, chociażby w powiecie kolneńskim, w powiecie grajewskim i widzimy, że tych wiatraków powstaje coraz więcej. Każdy pewnie chciałby, żeby ten wiatrak był jak najdalej jego domu, bo to jest rzecz zrozumiała i oczywista. Ale my mówiliśmy o takiej ważnej zmianie, którą można by było wprowadzić, jaką jest zamiast 10H zakazów wprowadzić 10H korzyści. Czyli żeby energia dla najbliższych tych mieszkańców, którzy są najbliższymi sąsiadami tego wiatraku była tańsza, która powstaje, która zostaje wytworzona. Jeżeli nie ma sprzeciwu społecznego, taka inwestycja niech powstaje. To tak jak wiele inwestycji typowo rolniczych dzisiaj nie powstaje ze względu
na... To, co pan zaproponował, no to wiązałoby się z tym, że ci, którzy mieliby swoje te wiatraki blisko, by płacili mniej, no ale pozostali odbiorcy by musieli płacić więcej za nich.
Tak, ale to jest, znaczy nie, za nich nie musieliby płacić, bo cena wytworzenia tej energii wiatrowej jest niższa jak w oparciu o konwencjonalne źródła, więc oni mogliby mieć te zniżki na miejscu, bo dzisiaj jaki był największy problem, że tak naprawdę z tego wiatraka korzysta najbardziej, ma profity ten, na którego działce ten wiatrak jest pobudowany. Najbliższy sąsiad już poza tym, że ma w sąsiedztwie wiatrak, żadnych korzyści nie ma, bo ten, gdzie inwestycja powstaje na tej działce, dostaje dzierżawę, dostaje pieniądze, natomiast tutaj najbliżsi sąsiedzi nie mają z tego nic, a chcieliby. I tutaj my mówiliśmy o referendum nawet przeprowadzonym w gminie, gdzie większość miałaby taką decyzję podjąć. No to 700 metrów to jest takim trochę wytrychem wykorzystanym przez partię rządzącą, bo ono bardzo zmienia w porównaniu z 500 metrami, a 700 metrów to jest to, że na tych naszych obszarach wiejskich wyłącza bardzo dużo obszarów, gdzie te wiatraki mogłyby powstawać. Oczywiście taka mapa powinna powstać i to są no, te takie rozstrzygnięcia w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego, projekty, które były realizowane, ale faktycznie powinniśmy tam, gdzie jest to możliwe, stawiać na wiatraki, tam, gdzie nie jest to możliwe, powinny wchodzić czy farmy fotowoltaiczne, czy biogazownie, o których dużo mówimy.
A w pańskiej ocenie ustawa wiatrakowa odblokuje energetykę wiatrową w Polsce i ten proces stawiania wiatraków znacznie przyspieszy?
To jest trochę taka pseudoreforma, tak jak mówiliśmy o reformie sądownictwa, że PiS chce wprowadzić zmianę, żeby pokazać do Komisji Europejskiej, że my coś jednak robimy w tym kierunku, by te kamienie milowe po kolei były realizowane, ale z drugiej strony, żeby za bardzo nie liberalizować tych przepisów, żeby nie zmienić. No, coś próbujemy zrobić, nie udaje nam się, albo udaje nam się. Czekamy na rozstrzygnięcie pana prezydenta, a dziś kluczowe i najważniejsze jest to, żeby środki z KPO znalazły się w budżetach polskich rolników, polskich przedsiębiorców i polskich samorządów, a nie leżały na koncie w Brukseli.
I teraz to, co ważne, niektóre samorządy i dodatkowo branża energetyki wiatrowej oceniają, że 700 metrów to za dużo i dodają, że odległość 500 metrów nie tylko zwiększyłaby produkcję prądu, ale też dochody gmin z tego tytułu. Pytanie, czy podobnego zdania nie będzie miała Komisja Europejska i ten kamień milowy uzna za niespełniony.
Nie, ale doskonale pamiętam w trakcie dyskusji nad tym punktem, również w Senacie padło takie pytanie odnośnie właśnie zniesienia 10H i tutaj Komisja Europejska jasno wskazała, że tutaj ten kamień milowy dotyczy likwidacji przepisu 10H, ale bez konkretnego wskazania, jaka to ma być odległość. Przygotowując tą ustawę, no, ostatecznie padło na odległość 700 metrów. Jednocześnie warto przypomnieć, że tutaj wzmacniane są samorządy, które mogą na swoich w obrębie swoich umocowań podejmować decyzję, czy ewentualna zabudowa może powstać bliżej niż te 700 metrów od zabudowań. Oczywiście czekamy, jak postąpi pan prezydent.
Liczę, że to... Właśnie, czy samorządy nie będą postępować zapobiegawczo w obawie przed na przykład protestami mieszkańców wsi, sołectw? Nie będą po prostu dopuszczać do budowy wiatraków i nie, tak naprawdę
samorząd
niewiele
to jest
się zmieni.
Wspólnota, która funkcjonuje na darennym terenie i mam nadzieję i wiesz, że tak jest, że samorządy wsłuchują się w opinię mieszkańców i tam, gdzie te wiatraki miałyby nie powstać zdaniem mieszkańców, one nie będą powstawać, a pozostanie ta granica 700 metrów, która wyznacza ten limit. Warto też przypomnieć, że właśnie mieszkańcy tychże terenów w promieniu 700 metrów też mogą być konsumentami, którzy otrzymają pewne bonifikaty na uzyskany z wiatraka prąd. Chodzi też o opłaty przesyłowe. No to wszystko
czy
jest...
Czy nie ocenia pan, że samorządy chętnie będą dążyć do tego, żeby w gminie pojawiały się wiatraki?
Samorządy liczę na to przede wszystkim, że będą... zgadzały się z głosem swoich mieszkańców, którzy przyjdą, jeżeli będą się opowiadać, żeby takie wiatraki powstawały, pojawiały się, no to samorząd powinien jakby wsłuchać się w ten głos. Jeżeli tutaj nie będzie zgody, no to trudno, aby samorząd szedł przeciwko.
Czyli mieszkańcy wsi nie mają powodów do obaw, bo ich głos będzie, tak jak wnioskuję z tego, co pan mówi, decydujący?
Tak, bo też kwestia powstania tych wiatraków, no to jest też zapis, że one muszą być wcześniej uwzględnione, potencjalne miejsca muszą być uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, więc jest cały system instrumentów, które
regulują. A samorządy
niechętnie
robią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bo to kosztuje, to jest długotrwałe. to wymaga konsultacji.
Oczywiście, no to można sobie zadać trud, a można go również nie zadawać, ale jeżeli mówimy o ładzie przestrzennym i o jakiejś wizji rozwoju danego samorządu, no to taki miejscowy plan zagospodarowania powinien powstać, bo wówczas każdy mieszkaniec wie, czego może się spodziewać w swojej okolicy, w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, co zostanie wybudowane obok, czy coś jest planowane uciążliwego, czy nie, czy mogę spokojnie budować dom. Po to jest ten dokument, żeby to wszystko uregulować.
Jak rozmawiałem z niektórych...
Samorządy no, powinny dokładać wszelkich starań, żeby te plany powstały. Oczywiście to jest kosztowne, długotrwałe, no ale...
I tak jak mówili mi niektórzy samorządowcy, miejscowe plany wiążą im ręce, jeżeli chodzi o inwestycje. I dlatego niechętnie je uchwalają. Tak.
Z tym, że trzeba powiedzieć, to no, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to nie jest dokument, który po uchwaleniu staje się już wyrocznią do końca świata. Taki plan zawsze można zmienić, również słuchać się w głos mieszkańców, jeżeli będzie taka potrzeba, są dopuszczalne zmiany, więc tutaj akurat takiej obawy nie ma. Taki wcześniej uchwalony plan no też jest pewnym dokumentem bezpieczeństwa dla wszelkich różnych inwestycji, bo jeżeli będzie zaplanowane na danym terenie możliwe wybudowanie jakichś zakładów, no to wówczas mieszkańcy, którzy wiedzą, że tam może powstać zakład, nie będzie sytuował swojego, załóżmy, domu czy
miejscowe
czy
plany mają bardzo dużo zalet, no to... o tym mówią eksperci, tylko właśnie to, o czym mówię, samorządowcy jeszcze niechętnie korzystają. Są pojedyncze gminy, na przykład gmina Chorosz, tam bardzo duża część terenu jest pokryta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co właśnie dobrze reguluje. Mieszkańcy są poinformowani, co może powstać w sąsiedztwie.
Te plany się przeważnie pojawiają w tych gminach, samorządach, które są przeważnie obwarzankami dużych miast, no bo tam następuje dzisiaj wzmożony ruch co do zabudowy mieszkaniowej i też samorządowcy mają łatwiej, przygotowując te plany, przygotowując infrastrukturę. To 2016 rok, pamiętam, kiedy z panem ówczesnym ministrem Krzysztofem Jurgielem spotykałem się na debatach i mówił, że bezwzględnie trzeba te plany wprowadzić na obszarach wiejskich wszędzie, nie zrzucać tego na samorządy, a żeby to było objęte tymi programami cały kraj i wtedy by było łatwiej. Na pewno się powinniśmy zmierzyć z tym tematem, żeby na wsi, na obszarach wiejskich wyznaczać takie tereny pod inwestycje takie właśnie przemysłowe, rozwój rolnictwa i typowo miejsca przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej, bo tych problemów coraz więcej się pojawia, że w miejscowości, która była od lat taką miejscowością mocno rozwiniętą rolniczą, była produkcja, rozbudowują się chlewnie, obory, kurniki. Dzisiaj pojawiają się mieszkańcy, którzy kupili tam działki budowlane, pobudowali domy, no i zaczynają się problemy uciążliwego sąsiedztwa. Gdyby tak było, że jest część ta produkcyjna i tam nie ma budowy, zabudowy mieszkaniowej prowadzonej, albo to o tym też mówimy i to będzie się w naszym projekcie pojawiać, że każdy, kto chce się na wsi pobudować, powinien odbyć krótkie szkolenie i mieć takie zaświadczenie, że takie szkolenie odbył i wiesz, czym to się wiąże. Bo ta wieś spokojna i wesoła jeszcze Jana Kochanowskiego, no ona czasem się okazuje, że nie jest ani spokojna, ani wesoła, kiedy te problemy zaczynają się pojawiać i budują napięcie wokół tych spraw.
Czekamy zatem na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy wiatrakowej.
Ale też warto podkreślić, żeby taki wiatrak spełniał swoją rolę, muszą być odpowiednie warunki. Akurat w przypadku naszego województwa ta mapa wiatrów nie jest na tyle silna, żeby tutaj powstawały w ogromnej ilości te wiatraki, to bardziej województwo świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, tam
panie
pewnie więcej tego...
Jeden z polityków PiSu, obecny polityk PiSu mówi, że wiatry w województwie można wyłapać, to...
Zobaczymy, jak zadecyduje Andrzej Duda w sprawie ustawy wiatrakowej. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dziękuję serdecznie.
I był z nami także poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo.
Gry Polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski. Do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.